eine Arbeit für richtig hältst.
Jawohl, Herr Bolschik ist ganz Revolution.
Mit Polkne, nie znamy pojęcia pokoju dawnego ten.
Międzywojnie, kanał historyczny.
Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu historycznego. Dziś porozmawiamy sobie o takim mniej znanym aspekcie I wojny światowej, który utorował drogę nowoczesnemu sionizmowi, a mianowicie o Legionie Żydowskim, czyli o takiej pierwszej próbie walki Żydów o swoją państwowość. Tu poruszymy, przypomnijmy, dwie takie postacie jak Józef Żabotyński i Józef Trumpeldor. I też zastanowimy się właśnie nad tym, czy to nie była taka próba powołania czegoś na wzór Legionów Polskich.
Tak, ja myślę, że to będzie bardzo ciekawe nagranie. Serdecznie zapraszam Państwa. Witam wszystkich Państwa w kolejnym nagraniu na kanale Międzywojnie. W ramach reklamy serdecznie zachęcam wszystkich do wspierania naszego kanału poprzez Buy Coffee, gdzie można nam postawić kawę, oraz też mam informację taką, że ukazała się najnowsza książka Stanisława Żurawskiego. Jaki jest tytuł książki?
Hitler, korzenie zła.
Także zapraszamy do kapitalbook.pl. Stanisławie, no to mamy kolejny odcinek dotyczący syjonizmu. Mieliśmy wcześniej takie dwa odcinki, gdzie opisywaliśmy takie podstawy syjonizmu, potem syjonizm na ziemiach polskich do, można powiedzieć, rewolucji 1905 roku, a teraz można powiedzieć, że postanowiłeś zrobić nagranie na temat bardzo mało znane, a mianowicie o Legionie Żydowskim. Staszku, przypomnij pokrótce, jak przedstawiał się stosunek ruchu sionistycznego do właśnie tej europejskiej gry mocarstw, jakie były jego dążenia w tej wielkiej grze geopolitycznej.
Tak, jeszcze właśnie przypominasz sytuację, jesteśmy tuż przed I wojną światową, kontynent jest podzielony na ten system sojuszy. No i większość syjonistów w zasadzie łączy takie pragnienie utworzenia niezależnego państwa Izrael, ale to wcale nie jest powiedziane jeszcze wtedy na pewno, gdzie to państwo ma się znajdować. To, co nam dzisiaj się wydaje oczywiste, że ten na terenie Palestyny, dla nich jeszcze oczywiście większość przychylała się do tej koncepcji Teodora Herzla, o którym zresztą opowiadałeś w jednym z naszych poprzednich nagrań, utworzenia państwa Izrael na terytorium Palestyny, a więc w takich granicach starożytnego państwa Izrael. Ale pojawiały się też bardziej egzotyczne koncepcje. Próbowano sondować założenie tego w Afryce, w Ugandzie. Później pojawiały się też koncepcje tworzenia w Madagaskarze. Natomiast najbardziej taką poważną i powszechnie koncepcją, która budziła powszechną zgodę, była właśnie Palestyna. I tu ważnym takim krokiem milowym jest 905 rok. Odbywa się siódmy kongres sionistyczny w Bazylei w Szwajcarii. Zatwierdzono tak zwany plan bazylejski przewidujący utworzenie państwa żydowskiego w ziemi Izraela. Więc to było takie oficjalne stanowisko. I już w październiku tego roku powstaje pierwsze na świecie hebrajskie liceum utworzone w Jaffie w Palestynie. Już wtedy oczywiście pojawia się taka na początku drobna, ale taka próba osiedlania się właśnie na ziemiach Palestyny zdominowanych przez ludność arabską wtedy jeszcze. To gimnazjum, liceum zostało nazwane na pamiątkę Teodora Herzla jego imieniem. Powstaje taki fundusz też, Jewish National Fund, który tworzy Biuro Ziemi i we współpracy z Brytyjczykami stworzono Anglo-Palestine Bank, który właśnie zbierał fundusze na ruch osadniczy w Palestynie. Natomiast, tak jak wspomniałem, ten ruch syjonistyczny przeżywał liczne spory między zwolennikami różnych dróg postępowania syjonizmu, bo to nie było takie oczywiste. Część działaczy opowiadała się za prowadzeniem działalności wyłącznie politycznej, tak zwany syjonizm polityczny, czyli bardziej skupiała się na właśnie działalności wewnątrz w diasporze, w tych krajach, w których przebywają Żydzi. Dawni zwolennicy Herzla z kolei, tak jak mówiłem, opowiadali się za budową państwa, podwaliem pod państwo żydowskie w Palestynie. No a większość łączyła się w tym, że należy rozwijać osadnictwo w ziemi Izraela, czyli żeby mówić w ogóle o budowie państwa, najpierw trzeba mieć na tym terenie ludność, więc promowano osadnictwo i migrację głównie z Europy, z Ameryki właśnie do Izraela. Powstały też próby łączenia sionizmu z marksizmem i tu kłania się taka partia Poaleis Zion, robotnicy Sionu, była to partia socjalistyczno-sionistyczna, która chciała przenieść koncepcję walki klasowej właśnie na to późne wyobrażone państwo żydowskie. No i co ciekawe, jeszcze w tej koncepcji sojusznikiem dla Żydów na terenie nowego państwa miał być arabski proletariat. No teraz dla nas ta sytuacja jest kompletnie nie do wyobrażenia. W 1907 odbywa się kolejny kongres sionistyczny, tym razem w Hadze w Holandii. I tam zaproponowano wprowadzenie sionizmu syntetycznego, czyli takiego, który pogodzi w imię wspólnych interesów te wszystkie sprzeczne koncepcje, wypracuje jakąś koncepcję złotego środka. W Jaffie zostaje założona tajna organizacja żydowska Bar Giora, która już za cel przyjmuje sobie obronę militarną tych osad rolniczych na terenie Palestyny. Czyli to świadczy o tym, że już wtedy powstawały konflikty z lokalną ludnością, której nie podobało się rosnące właśnie osadnictwo, czyli już dochodziło do pierwszych walk. I ta organizacja będzie prekursorem takiej późniejszej, bardzo znanej organizacji samoobrony Hashomer. I kolejny kongres, 9. kongres sionistyczny w Hamburgu, potwierdził konieczność zakładania nowych osad w Palestynie i jeszcze kolejny kongres sionistyczny, 10. i od tego kongresu 10. to warto wspomnieć, obrady tych kongresów prowadzone będą w języku hebrajskim. To jest o tyle istotne, że położono podwaliny pod ziemię, położono podwaliny pod fundusze, a teraz porozumiano się w stronę wypracowania wspólnego języka, czyli powrotu do języka przodków, ponieważ warto przypomnieć, że Żydzi europejscy posługiwali się raczej językami europejskimi, lokalnymi, ewentualnie gwarą tych języków, no ale najczęściej łączyło ich tak zwany jidysz, czyli to jest gwara wywodząca się, to jest takie pomieszanie niemieckiego z elementami właśnie hebrajskimi. W grudniu 13 roku w Galicji powstaje młodzieżowy ruch sionistyczny Hashomer, o którym wspomniałem, i ten ruch przygotowuje Żydów do osadnictwa w Palestynie. Tu warto przypomnieć jeszcze, że w 14 roku na początku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, pojawia się w Palestynie Brytyjczyk, bardzo ważny, znamienity z rodu Rothschildu, baron Rothschild, który po zapoznaniu się z rozwojem tego żydowskiego osadnictwa pochwalił pracę organizacji sionistycznych i wyraził gotowość do lobbowania właśnie za tym osadnictwem, za celami sionizmu właśnie w Wielkiej Brytanii. Wtedy, tak podsumowując, w Palestynie istniały już 43 osady rolnicze, więc był to dość imponujący wynik tuż przed I wojną światową.
Tak, tam jeszcze było 14 kibucy, ale przechodząc już na temat I wojny światowej, czyli tej wielkiej wojny, to ona budziła wśród na przykład Polaków bardzo duże nadzieje związane z tym, że jest szansa odzyskania przez Polskę niepodległości, najlepiej w granicach tych przemian zbiorowych, ale jeżeli mówimy tutaj o dążeniach niepodległościowych Żydów, którzy nie mieli swojego państwa, żyli w różnych krajach europejskich, byli po prostu rozsiani po tej całej Europie i tutaj chciałbym powiedzieć, bo to niezwykle istotne, ale na terenach właśnie Polski była największa, no ta mniejszość żydowska europejska właśnie zamieszkiwała tereny Królestwa Polskiego, czy też te tereny na wschód od Bugu. Jakie były dążenia Żydów związanych, niepodległościowe, związane właśnie z I wojną światową?
Tak, mimo tej liczebnej przewagi właśnie na terenach tego Imperium Rosyjskiego, to zdecydowanie nie identyfikowali się właśnie z tym, z Rosją. Bardziej stawiano na państwa centralne, czyli na Niemcy i także Turcję, ponieważ no, w związku z tym, że Palestyna była wówczas pod panowaniem Imperium Osmańskiego, więc liczono na to, że będzie trzeba się jakoś porozumieć właśnie z Turcją w tej sprawie. Natomiast może przypomnijmy liczby, bo pozwoli nam to lepiej spojrzeć na te dylematy. Tak jak mówiłeś, Żydzi byli rozproszeni po całej Europie, więc kiedy wybuchła wojna, zostali zmobilizowani do wszystkich dosłownie armii. I najwięcej Żydów liczebnie walczyło w ramach armii austro-węgierskiej, to było 320 tysięcy. Natomiast, przepraszam, jeszcze przeciwko nim, jeszcze więcej, nieco więcej było w armii rosyjskiej, 350 tysięcy. W amerykańskiej, to już później oczywiście pod koniec wojny, znajdzie się w sumie 250 tysięcy. Natomiast w niemieckiej była to wcale pokaźna liczba, 100 tysięcy. No i dalej można mówić o brytyjskiej, 10 tysięcy. Jeszcze dużo było we francuskiej, 55 tysięcy. Wracając jednak do Palestyny, która była wówczas częścią, tak jak wspomniałem, Imperium Otomańskiego, no, wydawałoby się, że Żydzi byli skazani na współpracę z Turkami i też tak początkowo uczynili. 13 października 14 roku natomiast Turcja przystąpiła do wojny światowej po stronie państw centralnych i zmienia się trochę klimat polityczny w samej Turcji. W listopadzie 14 roku działacze syjonistyczni Dawid Ben-Gurion, późniejszy prezydent Izraela, i Itzhak Ben-Zwi zaproponowali osmańskiemu dowódcy w Jerozolimie utworzenie Legionu Żydowskiego do walki wraz z armią osmańską. Propozycja została przyjęta początkowo i nawet rozpoczęto szkolenie, ale zostało wkrótce odwołane przez Jamala Paszę, który stał się znany później z prześladowania właśnie sionistów. Władze tureckie postawiły przed wszystkimi obcokrajowcami żyjącymi na terenie imperium ultimatum żądające przyjęcia tureckiego obywatelstwa albo wyjechanie z kraju. Większość Żydów żyjących w Palestynie pochodziła z Rosji, która nagle stała się wrogiem Turcji, jako że walczyła po stronie państw Antanty. Więc stąd Żydzi musieli opuścić Palestynę. Inni byli po prostu deportowani. Jamal Pasza nakazał liczne aresztowania, konfiskaty wyposażenia i zasobów zgromadzonych w żydowskich osadach rolniczych. Wprowadzono też zakaz używania symboli i emblematów ruchu sionistycznego. Ciągle rosła liczba Żydów deportowanych z Palestyny. W końcu doszło do tego, że Amerykanie pomogli w ewakuacji do Egiptu. Wysłali nawet taki specjalny okręt, który właśnie tam pomógł w tej ewakuacji i Egipt znajdował się wówczas pod jakby zarządem czy panowaniem Wielkiej Brytanii. I wśród tych właśnie emigrantów znaleźli się wspomniani Ben-Gurion i Ben-Zwi. Pod koniec grudnia 14 roku baron Edmund de Rothschild spotkał się w Paryżu z jednym z przywódców ruchu sionistycznego, bardzo wpływowym chemikiem Chaimem Weizmannem i oświadczył mu, że skoro Turcja przystąpiła do wojny i po stronie państw centralnych należy już zakończyć z ostrożność działalnością żydowską w ziemi Izraela i po pierwsze zarządzać utworzenia państwa żydowskiego oraz ściśle związać się z interesami brytyjskimi. W odpowiedzi na to jeszcze w grudniu tego roku działacze syjonistyczni Zew Żabotyński i Józef Trumpeldor przedstawili Brytyjczykom nowy projekt utworzenia żydowskiej jednostki wojskowej, która by z kolei uczestniczyła po stronie brytyjskiej armii przeciwko Turkom w wyzwalaniu Palestyny spod panowania Imperium Otomańskiego.
Stanisławie, wymieniasz znane później bardzo ważne postacie, czyli Zewa Żabotyńskiego i Józefa Trumpeldora. Przybliż właśnie takie krótkie biografie tych postaci, proszę.
Obie postacie są reprezentantami militarnego sionizmu, czyli takiego zupełnie nowego zjawiska, z którym wcześniej nikt nie miał do czynienia, ponieważ w przywódcy żydowscy, syjaniści zazwyczaj byli to intelektualiści, no w ogóle Żydzi nie byli kojarzeni w żaden sposób z wojskowością. Z większym upamiętnieniem cieszy się dziś w Izraelu Trumpeldor jako tragicznie zmarły, to po pierwsze, i jako socjalista. Żabotyński jest nieco pomijany, też tak wstydliwie, zapewne ze względu na takie mocne prawicowe odchylenie, no i późniejszą współpracę z Mussolinim oraz wzorowanie się na ruchu faszystowskim. Co do Trumpeldora, urodził się w Piatigorsku w Rosji. Zdobył wykształcenie jako wendentysta, ale w 1902 roku wstąpił na ochotnika do rosyjskiej armii. Tam zdobył solidne doświadczenie i już związał się z fachem wojskowym. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej brał udział w bitwie o Port Arthur, podczas której stracił lewą rękę, dostał się do niewoli, a także został odznaczony 4-krotnie za odniesione rany. To sprawiło, że stał się w ogóle najbardziej odznaczonym żydowskim żołnierzem w Rosji. W 1906 roku jako jeden z pierwszych Żydów w ogóle w armii carskiej uzyskał oficerskie odznaczenia. Do Palestyny wyemigrował w 1911, a gdy wybuchła I wojna światowa, uciekł przed represjami tureckimi do Egiptu, czyli podobnie jak Ben-Gurion. Korzenie Żabotyńskiego były podobne. Urodzony w Odessie, syn właściciela dużej firmy spedycyjnej, czyli to obaj pochodzili z klasy średniej. Mimo wprowadzonego w rosyjskich szkołach i na rosyjskich uczelniach numerus clausus, czyli takiego procentowego ograniczenia udziału studentów żydowskich w nauce, udało mu się dostać do elitarnego gimnazjum Richelieu. Jako uczeń wykazywał się dużymi zdolnościami dziennikarskimi. W wieku 16 lat opublikował pierwsze artykuły w gazetach odeskich. Po maturze został wysłany jako korespondent lokalnej gazety do Szwajcarii, a później do Włoch. Pisał pod pseudonimem. Podczas pobytu we Włoszech podjął się studiów prawniczych na jednym z uniwersytetów w Rzymie. Później wrócił do Odessy, gdzie zaczął pisać felietony i recenzje dla liberalnej gazety Odjeskie Nowosti. W Rosji został też przyjęty do palestry adwokackiej, więc można powiedzieć, że miał pełną sukcesów karierę, bardzo obiecującą i to na wielu kierunkach, jako dziennikarz, jako prawnik. I nagle to wszystko zostało przerwane przez bardzo znane wydarzenie tragiczne z 1903 roku, które dotknęło właśnie mniejszości żydowskiej. Otóż doszło do tak zwanego pogromu kiszyniowskiego. Znaleziono zwłoki chłopca w Kiszyniowie pewnego dnia i lokalna gazeta wyraziła pogląd, że dziecko zostało zamordowane przez Żydów. No oczywiście bardzo często było to reakcją był taki właśnie tumult, zamieszki, które przekształciły się w bardzo krwawy, najkrwawszy ze znanych wówczas pogromów, trwający kilka dni. Podczas tych zamieszek zginęło kilkudziesięciu Żydów, a prawie 100 zostało rannych, więc zakres tego był olbrzymi i to obiło się też w gazetach światowych. Te wydarzenia tak wstrząsnęły 22-letnim Żabotyńskim, że postanowił zająć się sprawą Żydów i ich położenia właśnie wobec innych narodów. I jako utalentowany mówca wstąpił do organizacji sionistycznej, zdobył tam uznanie i stał się takim jednym z czołowych przywódców młodzieżowych. Zaczął uczestniczyć w organizowaniu oddziałów samoobrony żydowskiej, która właśnie jej celem miało być uchronienie przed kolejnymi pogromami. Trafia szybko do Turcji, do Konstantynopola, czyli wykorzystano jego talent dziennikarski, bo pojawia się tam jako dziennikarz organizacji sionistycznej w 1908 roku. I wtedy to nieprzypadkowo akurat wtedy w Turcji przejmuje władzę ruch młodoturecki, taki przeciwny właśnie sułtanatowi. Jest to ruch nacjonalistyczny i wojskowy. Tam zostaje jednym z redaktorów gazety młodotureckiej. Warto też nadmienić, że jego, taka ciekawostka, że jednym z jego redakcyjnych kolegów jest wspomniany już kiedyś na marginesie rozważenie o Leninie, Aleksander Parwus. To był główny pomysłodawca właśnie wysłania Lenina do Piotrogrodu. Gdy wybucha wojna, władze w Turcji, tak jak już wspomniałem, przyjmuje stronnictwo wojskowe, bardzo silnie proniemieckie. Gazeta zostaje od razu zamknięta, a Żabotyński, tak jak wielu innych syjonistów, wypchnięty w ramiona Brytyjczyków i tam wspólnie z Trumpeldorem proponują, jak już wspomniałem, utworzenie koalicyjnego oddziału żydowskiego, mającego być, no, podobnie jak Legiony Piłsudskiego, zalążki przyszłej armii.
A jak na to wszystko reagują Brytyjczycy, Stanisławie?
Z właściwą sobie rezerwą. Powstaje w lutym 15 roku niewielki komitet, który zatwierdza plan Żabotyńskiego i Trumpeldora, żeby utworzyć jakąś jednostkę wojskową z rosyjskich żydowskich emigrantów. 15 marca brytyjski dowódca generał Maxwell spotyka się z delegacją pod przewodnictwem Żabotyńskiego i oświadcza im, że zgodnie z ustawą armii nie jest w stanie zaciągnąć obcokrajowców bezpośrednio do oddziałów bojowych, ale może utworzyć coś pośredniego, tak zwany ochotniczy korpus mułów transportowych, więc można powiedzieć, że taką jednostkę spedycyjną. Dla ambitnego Żabotyńskiego było to dość żenujące i odrzucił ten pomysł i powrócił do Europy. Trumpeldor zaś zaakceptował to i rozpoczął od razu rekrutację ochotników spośród miejscowych Żydów w Egipcie i tych, którzy zostali deportowani przez Osmanów w poprzednim roku. Armia brytyjska ostatecznie utworzyła ten korpus z około 650 ochotników i został nazwany Korpusem Mułów Syjonu.
Nie jest to taka imponująca liczba. No dobrze, Stanisławie, ale przechodząc do działań frontowych, jak wyglądał szlak bojowy tej wielkiej jednostki?
No, był bardzo krótki, ale można powiedzieć, że weszli naprawdę z przytupem, bo weszli w jedną z najważniejszych kampanii tamtego frontu. To była największa wówczas operacja desantowa I wojny światowej, a mianowicie bitwa o Gallipoli, nazwaną też inaczej kampanią dardanelską.
Tutaj jeszcze chciałbym nadmienić, że pomysł właśnie z bitwą pod Gallipoli, tamtym desantem, to był pomysł Winstona Churchilla. I to była jego taka, można powiedzieć, że plama na honorze, która cały czas wisiała przez jakieś 20 lat, ponieważ operacja była kompletnie nieudana, skończyła się całkowitą klęską. Zresztą
bardzo krwawa.
Bardzo krwawa, tak. I zresztą nawet był film, chyba o tytule nawet Gallipoli.
Możliwe.
Gdzie pokazane właśnie były te walki. Polecam film oczywiście.
Tak, no bardzo eksponowany desant, który miał za zadanie zdobycie też tych cieśnin, przejęcie kontroli nad cieśninami tureckimi, odblokowanie drogi dostaw wojskowych do Rosji, no i ostatecznie zdobycie Stambułu. To był plan tak zuchwały, że nie mógł się udać. Dowódcą tego korpusu, tego transportowego, który właśnie został tam skierowany jako taki korpus aprowizacyjny, był angielski, brytyjski podpułkownik John Henry Patterson. Natomiast Trumpeldor był drugim zastępczym dowódcą. Korpus Mułów Syjonu wylądował na przylądku Helles 27 kwietnia. Został wysadzony na ląd bezpośrednio pod ostrzałem artyleryjskim z azjatyckiego wybrzeża. Spisali się ponoć dzielnie, niosąc pod tym ostrzałem zaopatrzenie dla Brytyjczyków. No ale nie była to, ściśle mówiąc, operacja wojskowa, tylko bardziej taka, można powiedzieć, zaopatrzeniowa. Sama operacja, tak jak już wspomniałem, zakończyła się fiaskiem. To była, no, masakra. Straty obu stron wyniosły 131 tysięcy zabitych, ponad 200 tysięcy rannych. No i wśród tych wszystkich zabitych było 13 ofiar Korpusu Mułów Syjonu. No, korpus został zaraz rozwiązany już w maju 16 roku.
No ale to chyba nie koniec tej pięknej opowieści.
Tej Odysei, tak. Żydowskiej. No nie. Miał to swoją kontynuację, bo przypomnijmy, że Żabotyński w międzyczasie wraca do Europy. W 17 roku zmienił się klimat. W Wielkiej Brytanii narosła presja na pozyskanie syjonistów. jako sojuszników, czego efektem była słynna deklaracja Balfoura, o której też już rozmawialiśmy, polecamy odcinek. W 17 roku James de Rothschild przedstawił pierwszemu sekretarzowi brytyjskiemu rządu, lordowi Arturowi Balfourowi, propozycję utworzenia żydowskich oddziałów wojskowych do walki z Turkami w Palestynie. I tym razem chodzi tu już rzeczywiście o oddziały bojowe. Zgoda zostaje wydana pod koniec sierpnia na utworzenie takich pierwszych batalionów i w tym miesiącu też powstaje taka pierwsza jednostka, 38 Batalion Królewskich Fizylierów, i składała się z brytyjskich ochotników, a także członków byłego korpusu Mułów Sionu, więc można powiedzieć, że miało to swoją kontynuację, oraz dużego komponentu żydowskich emigrantów z Rosji. W kwietniu 18 roku dołączył do niego 39 Batalion, utworzony Fort Edward w Nowej Szkocji, który składał się niemal wyłącznie z Żydów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I to była już inicjatywa Żabotyńskiego. We swoich wspomnieniach o Legionie Żabotyński opisał skład liczącego w sumie 5 tysięcy członków Legionu jako 34% ze Stanów Zjednoczonych, 30% z Palestyny, 28% z Anglii, 6% z Kanady, 1% osmańskich więźniów wojennych, 1% z Argentyny. Żołnierze tych batalionów służyli w Dolinie Jordanu i walczyli z Osmanami na północ od Jerozolimy w bardzo ważnej bitwie w 17 roku, tracąc 20 ludzi. 40 batalion wszedł do walki w Samarii i w okolicach Nablusu, stoczył też bitwę z Turkami. Później razem z 39 batalionem bronił strategicznych pozycji w Dolinie Jordanu. Taką najbardziej znamienitą i wartą wspomnienia potyczką była bitwa pod Megiddo w połowie września 18 roku i ta bitwa powszechnie uważana jest za jedno z ostatecznych i decydujących zwycięstw Brytyjczyków na froncie osmańskim.
Stanisławie, a jaki był bilans walk tej jednostki? Bo tutaj nie możemy mówić o setkach, tylko bardziej o dziesiątkach.
No, tak jak mówiłem, straty liczone były w dziesiątkach, więc to nie trudno się domyślić, że znaczenie strategiczne było praktycznie żadne. Brytyjczyków prawdopodobnie chodziło bardziej o wydźwięk propagandowy i inwestycje na przyszłość, takie budowanie dobrych relacji. Po zakończeniu I wojny światowej w listopadzie i w grudniu władze brytyjskie zwolniły prawie wszystkich żydowskich ochotników. Część z nich powróciła do swoich państw, jednak niektórzy osiedlili się w Palestynie, przyłączając się do wzmocnienia możliwości obronnych żydowskich osad. Brytyjczycy pozostawili jedynie 38 Batalion Royal Fusiliers, który dalej istniał pod nazwą First Judeans. Jego żołnierze posiadali czapki z charakterystyczną odznaką menora z hebrajskim słowem kadima u podstawy. Po tych wszystkich powojennych konferencjach pokojowych, na których podzielono się mandatami, zaczęło narastać niezadowolenie ze strony ludności arabskiej, które już było sygnalizowane wcześniej, przed wojną, i coraz częściej dochodziło do zamieszek. I tak naprawdę to doświadczenie wojskowe, ten Legion Żydowski, przydał się w walkach z ludnością arabską. Byli żołnierze Legionu Żydowskiego wzięli aktywny udział w obronie osad żydowskich podczas walk z Arabami w 1920 i 1921 roku. I to tak naprawdę wtedy znaczna ich liczba poniosła śmierć, w tym już wspomniany Trumpeldor.
Dlaczego, Stanisławie, takie zjawisko jak krótkotrwały Legion Żydowski czy ogólnikowa deklaracja Balfoura ważne są właśnie przypomnienia z tego historycznego punktu widzenia?
No, pomagają lepiej zrozumieć dzisiejszy kontekst konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Deklaracja Balfoura, mimo że nie miała takich bezpośrednich następstw politycznych, no, stała się zalążkiem, czy może raczej pretekstem do późniejszych pretensji sionistów względem Brytyjczyków. Natomiast Legion Żydowski stał się takim zalążkiem sił zbrojnych. Tu bardziej chodziło o tych ludzi, dowódców, którzy... I też symbolem, którzy właśnie walczyli w tych walkach, organizowali tą wojskowość. Pomógł skonsolidować mit polityczny przyszłego państwa Izrael. Przypomnijmy, że Trumpeldor do dziś jest czczony w Izraelu jako bohater narodowy. W 20 roku na prośbę młodzieżowej organizacji HaShomer organizował obronę osad żydowskich w północnej Galilei przed Arabami, zostając dowódcą obrony miasta Tel Hai. I tam zginął, a dzień jego śmierci jest corocznym świętem w Izraelu. Ciekawszą jednak postacią był niewątpliwie Żabotyński. Po wojnie został wybrany członkiem parlamentu założonego przez żydowskich osadników w Palestynie. Później przystąpił do takiej radykalnej organizacji Hagana i brał udział w potajemnym dostarczaniu broni dla jej oddziałów. Później też działał bardzo w Radzie Wykonawczej Organizacji Syjonistycznej. No a tak najważniejsze wydarzenie, w 1925 roku założył nową partię z nurtu sjonizmu rewizjonistycznego, Unii Syjonistów Rewizjonistów. I ta partia w odróżnieniu od pozostałych nurtów sjonizmu miała charakter prawicowy, stawiała na klasę średnią, a nie na robotników i socjalizm. Była też nacechowana nacjonalizmem i militaryzmem. Odcinała się od tradycji judaizmu, promując kult siły fizycznej, sportu, walki. Potem Żabotyński założył taką młodzieżówkę tej partii, Bejdar, to był hebrajski skrót od Liga Józefa Trumpeldora. I też ważnym poglądem było to, że stawiał na sojusz z Brytyjczykami. Później jednak jego poglądy polityczne ewoluowały, nawet w pewnym momencie stawiał na współpracę z Mussolinim, był zafascynowany włoskim faszyzmem. Też z ciekawostek też warto pamiętać, czy przypomnieć, że Bejtar ściśle współpracował z polskim wywiadem w rozpracowywaniu podziemia komunistycznego wśród polskich Żydów. No i też współcześnie taka znana partia izraelska Likud, która współrządzi teraz, taka bardzo nacjonalistyczna, wywodzi się właśnie z jednego z nurtów tej partii Żabotyńskiego.
Ale o tym będziemy rozmawiać jeszcze w innym odcinku.
Dziękujemy i zapraszamy.
A jeszcze do ogłoszenia na koniec. Oczywiście serdecznie zapraszamy do wspierania naszego kanału poprzez Buy Coffee. I też informujemy, że wyszła najnowsza książka Stanisława Żurowskiego.
Hitler, korzenie zła.
Także serdecznie zapraszamy do Capital Bookpoint, żebyście Państwo mogli zamówić. Oczywiście zabawem informacja jest w pierwszym komentarzu w opisie odcinka. Serdecznie dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.